Odcinek pierwszy. Budowa kariery zawodowej od zera z perspektywy 5 lat. Witamy Cię w podcaście Między nami a sieciami, w którym ujawniamy kulisy pracy sieciowca, podpowiadamy, jak z powodzeniem budować swoją karierę i pomagamy rozwiązywać problemy, nie tylko te techniczne. Ja nazywam się Damian Michalak,
a ja Łukasz Kowalski i wspólnie tworzymy Na Styku Sieci, jedyne takie miejsce dla sieciowców w polskim internecie.
Cześć! Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że jest pierwszym odcinkiem naszego podcastu. Co w nim zatem takiego specjalnego? Poruszymy dzisiaj temat, który jest najbardziej pożądany przez naszych czytelników. W ankiecie przeprowadzonej wśród subskrybentów Na Styku Sieci wypowiedziało się ponad 70 osób i to właśnie temat dzisiejszego odcinka uzyskał największą ilość głosów. Bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie. A o czym dzisiaj porozmawiamy? W tym odcinku nie zabraknie na pewno retrospektywy. Jest maj 2019 roku i obaj mamy z Łukaszem około 5 lat doświadczenia w sieciach komputerowych. Może Ci się to wydawać dużo lub mało, ale nie to ma znaczenia. W trakcie tych 5 lat dokonaliśmy wielu dobrych wyborów, ale też popełniliśmy sporo błędów. Wierzymy, że nasze spostrzeżenia okażą się dla Ciebie cenne, jeżeli tylko jesteś na początku swojej drogi ku karierze sieciowca. Przejdźmy zatem do konkretów. Łukasz, na początek pytanie do Ciebie. Co spowodowało, że poszedłeś w sieci komputerowe?
Cześć. Na pewno jest to jakoś powiązane z wyborem studiów, którego dokonałem już ponad 10 lat temu. Wybrałem informatykę i na studiach informatycznych do wyboru w zasadzie były dwie główne ścieżki, czyli albo programowanie, albo właśnie sieci komputerowe. I powiem Ci, że po około 2, może góra 3 latach studiów byłem pewien, że to właśnie sieci komputerowe, a nie programowanie będą moim zajęciem w następnych latach.
Jasne. A czy były jakieś konkretne czynniki, które brałeś pod uwagę, wybierając tą branżę?
Tak. Przede wszystkim chciałem, żeby była to tematyka zbliżona do moich zainteresowań, ponieważ chciałem zajmować się czymś, co będzie sprawiało mi przyjemność, żeby było to coś, co lubię i co będzie mnie interesować. Druga rzecz to z pewnością możliwość łatwego znalezienia pracy. Nie chciałem iść w stronę zawodu czy wykształcenia, które no, nie dałoby mi pracy. To myślę, że to jest takie oczywiste. I jako trzecia rzecz, wysokość ewentualnych zarobków, jakie byłbym w stanie osiągnąć. Może nie tyle na początku pracy, ale już po kilku latach, może 5-10, mając jakieś pewne doświadczenie.
No w moim przypadku wyglądało to dość podobnie, bo też kluczowy czynnik w moim przypadku to było zainteresowanie właśnie tematyką samą sieciową, jak i też perspektywiczność tej ścieżki zawodowej. Ja w zasadzie dokonałem świadomego wyboru sieci komputerowych jako mojej ścieżki zawodowej, natomiast w pewnym sensie nastąpiło to też przypadkiem, ponieważ idąc na studia informatyczne byłem raczej zdeterminowany, żeby zostać programistą, natomiast studia na tyle mnie zniechęciły do tego, że zacząłem się rozglądać również za innymi możliwościami pracy nadal w IT i poznanie właściwej osoby we właściwym czasie, osoby, która była właśnie sieciowcem, pozwoliło mi się też bliżej właśnie zainteresować tym tematem i no i co, no i zaskoczyło. Także kiedy już byłem świadomy tego, że istnieje coś takiego jak sieci komputerowe i zaciekawiło mnie to, no to właśnie nastąpił ten świadomy wybór. A w dalszym ciągu już właśnie rozważanie tych czynników, jak zainteresowanie tą tematyką, jak i też perspektywiczność. Między innymi właśnie też w kwestii zarobków, tak jak wspomniałeś. Natomiast pojawia się w takim razie następujące pytanie. Jak znalazłeś swoją pierwszą pracę?
No myślę, że podobnie jak większość słuchaczy, czyli korzystając z portalu internetowego pracuj.pl. Zaraz po zakończeniu studiów doszedłem do wniosku, że to jest już najwyższy moment, żeby rozejrzeć się za swoją pierwszą pracą. I powiem Ci, że poszło bardzo szybko. Wiedziałem, że chciałbym pracować w sieciach komputerowych. Do końca nie zważałem na lokalizację. No, oczywiście chciałem, żeby to było jakieś miasto w Polsce, ale to był pierwszy wybór, pierwsze kryterium, a drugie, no to oczywiście coś związanego typowo z sieciami komputerowymi i ich konfiguracją. Pracuj.pl, znalezienie kilku ofert i poszło, dalej już poszło naprawdę bardzo szybko.
U mnie nieco podobnie, natomiast ja również posługiwałem się wtedy goldenline.pl, który dzisiaj już jest raczej dość niszowym portalem. Natomiast też pracuj.pl i tak jak mówisz, ofert wtedy było całkiem sporo, w moim przypadku to rok 2013. Złożyłem CV na kilka ofert, otrzymałem odpowiedzi z dwóch firm, z czego dokonałem wyboru jednej. W moim przypadku był to Alcatel-Lucent. Co zadecydowało o wyborze? Zadecydowało przede wszystkim to, że Alcatel-Lucent był bardzo szybki właśnie w udzieleniu odpowiedzi na moją aplikację. Także też taki w sumie argument dla firm i dla rekruterów. Ten czas, ta responsywność jednak są dość kluczowe. Zwłaszcza, że drugim oferentem w moim przypadku był Atos. I o ile się nie mylę, gdybym wybrał Atosa, to nasze ścieżki prawdopodobnie skrzyżowałyby się o wiele wcześniej, prawda? Bo twoja pierwsza praca to również był Atos, jak się nie mylę.
Tak jest, zgadza się.
Okej, i pozostaje po dziś dzień.
Dokładnie tak.
Dobrze. A co uważasz, że jest najważniejsze podczas wybierania pierwszej pracy? Jakimi kryteriami się kierowałeś? Bo wspomniałeś, że brałeś pod uwagę relokację. Brałeś pod uwagę relokację dlatego, że ciężko było znaleźć pracę lokalnie, czy też może zadecydowały jakieś inne kryteria?
W zasadzie to tak, bo studiowałem w Trójmieście, a nie wiem jak teraz, myślę, że jest cały czas dosyć podobnie, ale 5 lat temu rynek sieci komputerowych w Trójmieście był dosyć ubogi, zwłaszcza z punktu widzenia osoby świeżo po studiach bez doświadczenia.
Ja mam podobne spostrzeżenia, jeśli chodzi właśnie o mój lokalny rynek pracy, ponieważ pochodzę z Poznania i na etapie szukania pracy niestety troszeczkę się zderzyłem ze ścianą, ponieważ wtedy Poznań był raczej takim rynkiem bardziej nastawionym właśnie na programistów. Pojawiały się jakieś oferty pracy w sieciach komputerowych, natomiast to były raczej takie typowe, małe bądź też średnie firmy, gdzie szukano człowieka od wszystkiego, tak? Bardziej informatyka niż sieciowca. Natomiast zależało mi dość mocno na tym, żeby pójść od samego początku stricte w sieci komputerowe. No i właśnie wtedy Bydgoszcz była jakby jedynym oczywistym wyborem z uwagi właśnie na takie firmy jak Alcatel czy też Atos. No okej, wiemy już, jakimi czynnikami się kierowaliśmy podczas wyboru tej pierwszej pracy. Zaczęliśmy ją. No i teraz pytanie, na co zwrócić największą uwagę w trakcie pierwszego roku pracy? Jak to wygląda u Ciebie, Łukasz?
Moim zdaniem to, co najważniejsze, to zastanowić się, czy to, co robię, ewentualnie patrząc z perspektywy tego przepracowanego roku, czy to, co robiłem przez ten rok, faktycznie odpowiadało moim wymaganiom i czy to, co robiłem, czym się zajmowałem, jakie były moje zadania, jak sobie z nimi poradziłem, czy to faktycznie jest zgodne z tym, jak to sobie wyobrażałem przed rozpoczęciem pracy. Czyli czy to faktycznie sieci komputerowe na pewno są ścieżką, którą powinienem podążać w moim życiu.
Czyli ten pierwszy rok pracy był dla Ciebie bardziej taką weryfikacją Twoich własnych oczekiwań wobec tej branży, tak?
Tak, tak. Jednocześnie mając z tyłu głowy pewnego rodzaju planowanie, bo to, co powiedziałem, to jest tak naprawdę jedna część. Druga część to myślę, że warto podczas tego pierwszego roku zacząć się rozglądać dookoła w poszukiwaniu ewentualnych dalszych perspektyw, czyli to, co mógłbym robić za kolejny rok, dwa lub trzy. Jest to, powiem Ci, jedno z bardziej znienawidzonych pytań podczas rekrutacji. Jak widzisz siebie za 3 lata, albo za 5 lat, albo za 10?
Tak, zdecydowanie.
Zawsze uważałem, że takie wybieganie w przyszłość jest trochę bez sensu. Jednakże myśląc o tym samemu, odpowiadając samemu sobie, myślę, że są podstawy, żeby to robić.
Tak, zgadzam się absolutnie. Ja też w sumie na samym początku właśnie ścieżki zawodowej tak z uśmiechem podchodziłem do tego typu pytań. Natomiast teraz już z tej perspektywy właśnie 5-letniej, to tak bym powiedział, że są one jak najbardziej zasadne. Te planowanie jednak odgrywa dość dużą rolę. No, dobrze jest po prostu wiedzieć, czego się chce, tak? Poza tym często już utarte powiedzenie, jak możesz wiedzieć, czy osiągnąłeś dany cel, jeśli nie wiesz, jak on wygląda, tak? Więc dobrze jest mieć cele. No dobrze, w moim przypadku ten pierwszy rok pracy bym powiedział, że należy się skupić przede wszystkim na podpatrywaniu bardziej doświadczonych kolegów, czyli jakby jak najbardziej wykorzystać fakt tego, że jest się w tej pierwszej pracy, jak najbardziej wykorzystać fakt tego, że są również dookoła nas bardziej doświadczeni koledzy. Zatem na pewno dobrze jest im patrzeć na ręce, patrzeć w jaki sposób pracują, podpatrywać u nich te dobre praktyki. Sugerowałbym również w trakcie tego pierwszego roku takie intensywne douczanie się na bieżąco, tak? W moim przypadku, no pierwsza praca była wielkim niewiadomym i będzie w przypadku każdej osoby, która podejmuje tą pierwszą pracę, tak? Także nie wiesz, jak to będzie. I bardzo często jest tak, że zostajemy rzuceni na głęboką wodę, tak? Czasami ta praca jest zbieżna z naszymi oczekiwaniami, tak jak miało to miejsce w twoim przypadku, a czasami jest tak, że zostajemy zaskoczeni czasami jakimiś tematami technicznymi, z którymi nie mieliśmy dotychczas żadnej styczności, żadnego doświadczenia. Także warto jest wtedy naprawdę przysiąść i douczyć się tych właśnie brakujących rzeczy, wypełnić te luki w wiedzy. No i taka może ostatnia wskazówka z mojej strony, no to w trakcie pierwszego roku pracy poszukiwałbym też możliwości certyfikacji przy wsparciu pracodawcy. Oczywiście nie stawiałbym siebie w jakiejś pozycji roszczeniowej, tak, że mi się to należy, natomiast swoim nastawieniem, swoim zaangażowaniem w to, co robię, swoją pracą, starałbym się dawać właśnie argumenty pracodawcy za tym, aby on we mnie inwestował, tak? Certyfikacja nie jest tania i na pewno wsparcie pracodawcy w tym procesie jest jak najbardziej pożądane. Przejdźmy w takim razie do następnego pytania. Łukasz, uważasz, że warto jest często zmieniać pracę? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
No, chyba jedyną odpowiedzią, jakiej mogę udzielić w tym momencie, to nie. Patrząc na historię mojego zatrudnienia, to nie, jak najbardziej nie. Ale uważam, że nie warto często zmieniać pracy. Jeszcze zależy, jak rozumiemy słowo warto. Zakładając, że co rok czy co półtora roku, myślę, że to jest cały czas zbyt często. Dlatego, że z tego, co widziałem po sobie, czy także po innych pracownikach, zazwyczaj pół roku pierwsze to jest ten taki czas podstawowego wdrożenia w nowej pracy, poznania nowych osób, nowych narzędzi, struktury sieci. Kolejne pół roku czy rok, a w niektórych przypadkach nawet dłużej, to jest dalszy rozwój. Jeszcze ten rok czy półtorej roku nie pozwala dojść nawet do, nie wiem, moim zdaniem przekroczenia połowy, czy dojścia do 3/4 takiego stanu, kiedy ten pracownik jest faktycznie samodzielnym pracownikiem, zdolnym do samodzielnej pracy.
W pełni kompetentnym takim, nie?
Tak jest, tak jest. I dlatego uważam, że jeżeli już, to no 2, może nawet 3 lata. Myślę, byłbym chyba bliżej 3 lat, że około 3 lat to jest taki poziom, po którym no, można się rozglądać.
Poniekąd się z tobą zgodzę, natomiast dodałbym tutaj od siebie, że wydaje mi się, że to mocno też zależy od momentu, w którym zmieniamy pracę, czyli na początku tej naszej kariery może faktycznie warto przysiąść dłużej w jednej firmie, natomiast czym dalej w las, tym ciemniej. Nie, mam na myśli, że czym dłużej pracujemy, czym więcej mamy już doświadczenia, tym naturalnie szybciej się wdrażamy na pewne stanowiska. Większy jest też nasz zakres odpowiedzialności i będąc w takiej sytuacji, wydaje mi się, że to wdrożenie następuje o wiele szybciej, tak? Także po kilku latach doświadczenia już na pewno dołączając do danej firmy, ten okres tego onboardingu raczej będzie trwał krócej i w zależności od tego, jaka to jest firma, czy jesteś częścią dużego zespołu, czy też małego, no to będzie to też różnie wyglądało, bo w przypadku właśnie bycia częścią małego zespołu, no to raczej bym powiedział, że dosyć szybko staniemy się właśnie już w pełni kompetentnym pracownikiem, no bo nie mamy innego wyjścia, tak? Jesteśmy częścią małego zespołu, mamy duży zakres odpowiedzialności i musimy bardzo szybko sobie przyswoić jakby pełne spektrum właśnie odpowiedzialności, pełne spektrum zagadnień, którymi się będziemy musieli zajmować.
Wiesz co, przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, bo poniekąd jesteśmy oczywiście uzależnieni od czynników zewnętrznych. To znaczy, jeżeli minęło pół roku, albo krócej nawet, i widzimy, że nie jesteśmy zadowoleni z tej pracy, albo są jakieś czynniki, które wpływają na to, że wiemy, że nie będziemy się rozwijać w tej pracy, albo czujemy się po prostu źle, to oczywiście nie ma co patrzeć na ten okres półtora, czy to jest półtorej roku, 2 czy 3 lata, wtedy jak najbardziej należy zmienić tę pracę.
Tak, zgadzam się, to nie jest absolutnie arbitralne. Ja w zasadzie swoją właśnie pierwszą pracę zmieniłem zaledwie po ponad roku. Natomiast to właśnie wynikało też, tak jak właśnie wspomniałeś, z czynników zewnętrznych. Wtedy akurat były dosyć duże pogłoski o tym, że projekt zbliża się ku zakończeniu. Ja miałem wtedy jeszcze umowę z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia, co powodowało, że czułem się dość niepewnie, będąc postawionym przed tego typu plotkami i to też spowodowało właśnie, że szukałem nowego wyzwania. Także no, warto rozglądać się też dookoła właśnie, co się dzieje. Okej. Kolejne pytanie zatem. Co według ciebie najbardziej pomaga w budowaniu pozycji eksperta? Bo w końcu odchodzi, tak?
Tak.
Nie tylko o pieniądze, ale też o to, żeby jednak mieć pewną pozycję wypracowaną na rynku pracy.
Tak jest, do tego dążymy. Myślę, że jest to umiejętność przekazywania wiedzy, zwłaszcza w przypadku tłumaczenia rzeczy mocno technicznych osobie nietechnicznej.
Oj tak.
W ten sposób jesteśmy naprawdę w stanie wybudować sobie bardzo dobrą pozycję, no, tego omawianego eksperta właśnie.
Ale plus stanowi to też doskonałą metodę ugruntowania swojej własnej wiedzy, prawda?
Tak, zdecydowanie.
Ja sam zauważyłem właśnie, że dzielenie się wiedzą z innymi i tłumaczenie pewnych zagadnień innym osobom bardzo dobrze właśnie pozwala sobie powtórzyć i czy też utrwalić zarówno tą świeżo nabytą wiedzę, jak już i tą, którą się posługujemy od dłuższego czasu. Także to jest dobra metoda właśnie ugruntowania wiedzy, którą posiadamy. Powoli będziemy już zbliżali się też do końca tego odcinka, natomiast jeszcze trzy ostatnie pytania. Czy uważasz, Łukasz, że popełniłeś jakieś błędy na początku swojej kariery? Myślę, że teraz ta perspektywa tych 5 lat pozwoli ci już dosyć dobrze odpowiedzieć na to pytanie.
Błędy? Nie. Moim zdaniem nie są to błędy. Wyjaśnię ci dlaczego. Jestem zadowolony z tego, jak minęło te 5 lat, zwłaszcza z mojej pozycji aktualnej, z mojego stanowiska, zakresu kompetencji, oczywiście wiedzy, jaką posiadłem, aczkolwiek zawsze mogłoby być lepiej. To jest oczywistość. Teraz też patrząc z perspektywy kilku lat, myślę, że to tak łatwo powiedzieć, że mogłem się czegoś szybciej nauczyć albo częściej coś czytać, poszukiwać nowych zagadnień.
A to tak, to mi przypomina te rozważania tego typu, jak ja teraz patrzę z perspektywy 5 lat na okres moich studiów i sobie mówię, kurczę, tyle ciekawych rzeczy tam było. Gdybym jeszcze raz poszedł na studia, to przysiadłbym, nie imprezowałbym, bym normalnie miał same piątki. Także jak najbardziej rozumiem twoją perspektywę.
A czy ty możesz powiedzieć, że popełniłeś jakiś poważny błąd?
W sumie to nie. W sumie nie dostrzegam w tym, co robiłem, jakichś poważnych błędów. Natomiast może jest jedna rzecz, której żałuję. Nie jest absolutnie tak, że ja się skupiam na tym, tak, że sobie pluję w brodę i sobie po prostu codziennie wypominam, że żałuję tego, zrobił inaczej i tak dalej. Ale gdybym miał się cofnąć te 5 lat do tyłu, czy nawet więcej, to zdecydowanie nie zacząłbym studiów od trybu dziennego. Od razu poszedłbym na studia zaoczne i jak najszybciej szukałbym możliwości podjęcia się pracy w branży. Bo ja w moim przypadku zacząłem od studiów dziennych, po czym zmieniłem na studia zaoczne. Natomiast w trakcie tych studiów zaocznych pracowałem akurat w firmie rodzinnej, w branży budowlanej, co zresztą opisuję w jednym z artykułów na blogu pod chwytliwym tytułem Prosty sposób na to, aby zarabiać więcej, do którego zalinkujemy w materiałach do tego podcastu. No i ostatecznie, będąc dopiero na 3 roku studiów, podjąłem się właśnie pracy w branży. Więc jeśli miałem wskazać jedną rzecz, której żałuję, to żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej.
Okej.
Okay. Poniekąd też odpowiedziałeś, z jakiej swojej decyzji jesteś najbardziej zadowolony, tak?
Z pewnością z tej, że całkowicie nastawiłem się na sieci bezprzewodowe.
A w którym momencie postanowiłeś obrać taką ścieżkę? Na samym początku? To już było, jak tylko podjąłeś pracę jako sieciowiec, czy?
Pod koniec 1 roku pracy.
A powiedz mi, ten wybór bardziej wynikał z tego, że zainteresowałeś się możliwymi ścieżkami specjalizacji w sieciach komputerowych, czy też miałeś też ekspozycję na temat sieci bezprzewodowych już bezpośrednio w firmie, w której pracujesz? Często jest tak, że idziesz do firmy, która na przykład zajmuje się jedynie powiedzmy sieciami typu LAN, tak? I nie masz tam żadnej ekspozycji z łączami WAN-owymi, nie masz tam żadnej ekspozycji na sieci bezprzewodowe, o data center nie wspominając, tak? Także gdzie się dowiadujesz o takich specjalizacjach? No zazwyczaj robiąc pewien research, tak? Czytając materiały branżowe, ucząc się kolejnych technologii i tak dalej. Natomiast w niektórych sytuacjach jest tak, że idziesz do firmy, w której już na samym początku właśnie masz styczność z ludźmi zajmującymi się pewnymi specjalizacjami. Więc moje pytanie do ciebie, jak to było z tymi sieciami bezprzewodowymi? Ekspozycja w obecnym miejscu pracy, czy też po prostu wybór polegający na tym, że dowiedziałeś się gdzieś o tym i cię to zainteresowało?
Może od samego początku. Sieciami bezprzewodowymi zainteresowałem się jeszcze na studiach.
Okej. Okay.
I okay. Pisałem pracę magisterską, ściśle związaną ze standardem IEEE 802.11.
Okay.
Czyli standard sieci Wi-Fi. A następnie podczas pierwszego roku pracy byłem w zespole LAN-owym,
okay,
gdzie niejako współpracowałem z zespołem odpowiadającym za sieci bezprzewodowe w firmie i wiedziałem, czym się zajmują, miałem możliwość porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, co dokładnie robią i jednocześnie pojawił się też wakat.
Czyli idealnie się...
Tak, wszystko w czasie się ułożyło idealnie.
Jasne.
Także miałem też szczęście.
No, szczęście zawsze jest trochę potrzebne w tej branży.
Zgadzam się.
Okej, w takim razie już tak na sam koniec. Jaka jest jedna rada, której udzielibyś początkującym sieciowcom u progu kariery?
Nie bać się skoku na głęboką wodę. Mimo, że jest to początek kariery, możliwe, że pierwsza praca, naprawdę nie bać się brania na siebie trochę trudniejszych zadań, bardziej zaawansowanych, może takich, które na początku wyglądają z perspektywy początkującego sieciowca jako rzeczy niemożliwe do zrobienia, ale z pewnością jest to okazja, żeby raz, zrobić jakiś research, nauczyć się czegoś, dwa, w przypadku problemów z pewnością będzie można się zgłosić do kogoś z większym doświadczeniem o jakieś wskazówki, no i trzy, jeśli nam się uda, no to to nas postawi w naprawdę bardzo dobrym świetle.
Jasne. Ja z mojej strony bym dopowiedział, że dobrze jest przedkładać możliwości rozwoju ponad wynagrodzenie w pierwszej pracy. Czyli mając przed sobą kilka różnych ofert, ja bym powiedział z własnego doświadczenia, oczywiście każdy postąpi jak uważa, że warto wybierać te oferty, które dają właśnie potencjalnie największe możliwości rozwoju. Zgłębienie różnych specjalizacji wewnątrz sieci komputerowych, ekspozycje właśnie na ekspertów innych czy bardziej doświadczonych ludzi, bo na dłuższą metę to da nam o wiele więcej niż kilkaset złotych więcej na pierwszej umowie o pracę. Także możliwości rozwoju są ważniejsze niż pieniądze według mnie.
Całkowicie się z tobą zgadzam, Damian.
Świetnie. Zanim zakończymy ten odcinek, to chcielibyśmy podzielić się z tobą małym prezentem. Przygotowaliśmy dla ciebie jako darmowy bonus szablony odpowiedzi dla rekruterów na LinkedIn po polsku i po angielsku, które możesz z powodzeniem wykorzystać do profesjonalnej komunikacji z rekruterami. Szablony te nie tylko zaoszczędzą twój czas, ale również pozwolą ci jasno i klarownie wyartykułować twoje oczekiwania. Szablony możesz pobrać na stronie odcinka, czyli www.nastykusieci.pl/001.
To by było na tyle. Dziękujemy ci za czas poświęcony na wysłuchanie tego odcinka. Zanim go zakończymy, to mam do ciebie pytanie. Jeżeli początki pracy jako sieciowiec masz już dawno za sobą, to jakie jest twoje doświadczenie w kwestii świadomego budowania kariery? Jakiej rady uważasz, że można by udzielić wszystkim tym, którzy dopiero zaczynają w tej branży? A może jesteś osobą, która właśnie znajduje się w takiej sytuacji i dopiero będzie podejmowała swoją pierwszą pracę? Jakie są twoje obawy? Zapraszamy do sekcji komentarzy na stronie tego odcinka, którą znajdziesz pod adresem www.nastykusieci.pl/001. Znajdziesz tam również wszystkie materiały i linki wspomniane w tym odcinku.
A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy o rozmowach rekrutacyjnych i przygotowaniu merytorycznym do nich. Nie możesz się go doczekać? Zajrzyj w takim razie w międzyczasie na www.nastykusieci.pl, gdzie czeka na ciebie sporo interesujących artykułów.
Spotkajmy się na styku sieci. Cześć!
Cześć!